Po 1945 roku świat kilkakrotnie był o krok od III wojny światowej. W zasadzie można wyróżnić cztery poważne starcia na linii wschód-zachód. Był to kryzys kubański, wojna w Wietnamie, konflikt w Afganistanie oraz, o czym będzie dzisiaj mowa, najwcześniejsze z przedstawionych wydarzeń, wojna w Korei. Dlaczego wybuchła, jak przebiegała i przede wszystkim jak się zakończyła? O tym w tym odcinku cyklu Po wojnie. Zapraszam. Dwudziestego drugiego listopada 1943 roku w Kairze w Egipcie spotkali się prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill oraz Chiang Kai-shek reprezentujący stronę chińską. Uczestnicy konferencji dyskutowali o tym, jak będzie wyglądała po wojnie Azja po pokonaniu Japonii. Rozmowy dotyczyły m.in. Korei, która była jedną z pierwszych ofiar japońskiej agresji podczas II wojny światowej. Trójka polityków była zgodna, że przyszła Korea powinna być państwem suwerennym. Co do pozostałych terenów okupowanych przez Japończyków, Mandżurii, Formozy, czyli obecnego Tajwanu oraz archipelagu Paskadory, powinny one zostać zwrócone Chinom. Ustalenia to jedno, a rzeczywistość to drugie. Po kapitulacji Japonii na Półwyspie Koreańskim strona radziecka uznała, że to świetny moment, aby rozszerzyć swoje wpływy. Armia Czerwona w geście bratniej pomocy, jak zwykle, wkroczyła do azjatyckiego państwa. Amerykanie, widząc co się dzieje, wyszli z propozycją, aby podzielić się władzą w tej części świata i, tak jak na przykład w Niemczech, podzielić kraj na dwie części. Jedną będzie administrować strona radziecka, drugą amerykańska. A że dopiero co skończyła się jedna wojna, nikt nie chciał wywoływać kolejnej. Związek Radziecki przystał na tę propozycję. Oczywiście były szumne zapowiedzi przyszłej suwerenności Korei i powołania demokratycznego koreańskiego rządu wyłonionego pod auspicjami radziecko-amerykańskiej komisji. Z wielkiej chmury był jednak mały deszcz, bo komisja zebrała się tylko raz w Seulu w 1946 roku. Tymczasem konflikt na linii wschód-zachód stawał się coraz ostrzejszy. W takich okolicznościach w obu strefach okupacyjnych zostały zorganizowane rzekomo demokratyczne wybory. Jak zwykle wygrali je ci, którzy mieli wygrać. Po stronie amerykańskiej legislatywę tworzył sympatyzujący z USA Syngman Rhee, po stronie radzieckiej Kim Il-sen. Na południu proklamowana została Republika Koreańska. Na północy Najwyższe Zgromadzenie Ludowe proklamowało powstanie Republiki Ludowo-Demokratycznej. W tym momencie radzieckie oddziały opuściły terytorium Półwyspu Koreańskiego. Henry Kissinger powiedział kiedyś, że wojna w Korei zrodziła się przez nieporozumienie. W sumie coś w tym jest, bo no, zastanówmy się. Związek Radziecki w tym momencie spogląda na sytuację w Azji, a tam Amerykanie pozwalają komunistom przejąć władzę w jednym z największych krajów na świecie, czyli w Chinach. Nic nie wskazywało, aby z Koreą miało być inaczej. W skali kontynentu to przecież zaledwie niewielki fragment półwyspu. Czy po Amerykanach można się było wtedy spodziewać, że będą go bronić? Niekoniecznie. Dlatego już od 1948 roku Kim Il-sen nieustannie wyzwaniał najpierw do Moskwy, a potem również i Pekinu z prośbą o zgodę na zaatakowanie południa. Długo nie był zachwycony odpowiedzią, bo zarówno Stalin, jak i Mao mówili temu pomysłowi stanowcze nie. Z czasem jednak ten pierwszy, widząc rosnącą pozycję Chińczyków w Azji, uznał, że mimo wszystko lepiej będzie ich trzymać w szachu, popierając Koreańczyków i tym samym zachowując pozycję światowego lidera idei komunizmu. Kim Il-sen nie bawił się w żadne półśrodki i od razu chciał zająć cały półwysep, jednocząc tym samym obie Koree. Pomóc miała w tym licząca ćwierć miliona żołnierzy Koreańska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza. Jej dowództwo było już wprawione w walce. Większość kadry stanowiły osoby, które walczyły w partyzance podczas II wojny światowej. Armia składała się z 10 dywizji piechoty oraz brygady pancernej. Lotnictwo liczyło około 130 samolotów. Po drugiej stronie barykady było Wojsko Republiki Koreańskiej, które niewiele miało do zaoferowania. Było formacją o charakterze policyjnym, liczącą około 100 tysięcy żołnierzy. Miała 7 dywizji piechoty oraz tak zwaną dywizję stołeczną zgrupowaną w Seulu. Koreańczycy z południa dysponowali zaledwie 30 wozami pancernymi. W starciu z północą nie mieli więc szans. Południowo-koreańska armia mogła jednak liczyć na wsparcie ze strony Amerykanów, którzy stacjonowali w Japonii. Co prawda nie były to siły nazbyt duże. Składały się z 3 dywizji piechoty oraz ponad 1000 samolotów, ale zawsze to więcej niż nic. Na Pacyfiku stacjonowała też 7. flota. Do wywołania konfliktu przyczyniła się nierozważna wypowiedź amerykańskiego polityka. 12 stycznia 1950 roku amerykański sekretarz stanu Dean Acheson, mówiąc o globalnym systemie obrony, który zapewni jego sojusznikom bezpieczeństwo, nie uwzględnił Korei Południowej. To wystarczyło, aby Kim Il-sen poczuł się jeszcze pewniej w realizacji swojego marzenia o zjednoczeniu Korei w rękach komunistów. Stalin też prawdopodobnie uznał, że to nic innego jak drobna sugestia świadcząca o tym, że Amerykanie na dobre wycofują się z Azji. 6 miesięcy później, dokładnie 24 czerwca 1950 roku, rozpoczęło się pierwsze z militarnych zimnowojennych starć. Wojska Korei Północnej bez trudu przekroczyły 38 równoleżnik i wkroczyły do Korei Południowej. To był azjatycki Blitzkrieg. Seul chwilę później był w rękach komunistów. Już w dzień po ataku Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję wzywającą Kim Il-sena do wycofania wojsk. Brak odpowiedzi doprowadziło do tego, że 2 dni później Rada Bezpieczeństwa zdecydowała o wysłaniu w rejon konfliktu sił międzynarodowych. To oczywiście nie podobało się przedstawicielom Związku Radzieckiego, którzy zbojkotowali obrady. Dowódcą sił ONZ został dobrze znany w tym rejonie świata generał Douglas MacArthur. Amerykanie zaliczyli falstart. Przerzucona z Japonii 24. Dywizja Piechoty została całkowicie rozbita w starciu z Koreańczykami z północy w bitwie pod Daejeonem, czy jakkolwiek się to wymawia, a dowódca William Dean trafił do niewoli. Siły północno-koreańskie zdawały się być nie do powstrzymania. Już 5 sierpnia, czyli w nieco ponad miesiąc, dotarły do rzeki Naktonggang. Zajęły tym samym 95% terytorium półwyspu. Do podbicia pozostał im jedynie rejon portu Pusan. Broniło go 91 tysięcy Koreańczyków z południa, 87 tysięcy Amerykanów i 2 tysiące Brytyjczyków. Największym zagrożeniem dla Koreańczyków z północy nie byli w tym czasie żołnierze strony przeciwnej, lecz ich własny sukces. Otóż tak szybko podbijając półwysep doprowadzili do tego, że linie zaopatrzeniowe nie były w stanie tak szybko obsłużyć armii. W dodatku nie pomagały zniszczone drogi i mosty. Poza tym Koreańczycy przymusowo wcielani do północno-koreańskiej armii, pochodzący z zajętych już terenów, nie kwapili się do tego, aby walczyć, co dodatkowo obniżało potencjał bojowy agresorów z północy. Generał Douglas MacArthur, widząc co się dzieje, doskonale zdawał sobie sprawę, że zyskał sporo cennego czasu i że powinien teraz dobrze go wykorzystać i wykonać przemyślany ruch. 15 września Amerykanie przeprowadzili desant Incheon, a także zaatakowali pozycje Koreańczyków w rejonie Taegu. To sprawiło, że wojska północno-koreańskie zaczęły się wycofywać. Już po 10 dniach siły ONZ dotarły do Seulu. Wystarczył zaledwie miesiąc, aby ponownie znalazły się w Fenianie. Korea Północna zdawała się być na kolanach. Straciła już ponad 100 tysięcy żołnierzy. I kiedy wydawało się, że Amerykanie wygrają tę wojnę, do gry wkroczyły Chiny. Pod koniec listopada ponad 200 tysięcy rzekomych ochotników z państwa środka wkroczyło do Korei. Kolejne 300 tysięcy dołączyło chwilę później. Południe ponownie znalazło się w poważnych kłopotach. 25 grudnia front był już na 38 równoleżniku. Tydzień później Koreańczycy, wspierani przez Chińczyków, ponownie byli w Seulu. ONZ musiało w tej sytuacji odpowiedzieć i zmobilizować swoje siły. W innym wypadku południe ponownie mogłoby znaleźć się pod okupacją komunistów. Dlatego doszło do kontrofensywy wojsk amerykańskich. W połowie stycznia front ustabilizował się na linii Anseng, Wojhu, Donghae. Wojska amerykańskie straciły 15 tysięcy ludzi. 10 dni później Amerykanie rozpoczęli operację Piorun, która miała być przedsmakiem głównego uderzenia, które zaplanowano na 21 lutego 1951 roku. Chodziło o wyniszczenie przeciwnika, nękając go nieustannym ostrzałem artyleryjskim wspieranym przez ataki lotnictwa. Ofensywa była całkiem udana, ponieważ wyparła koreańsko-chińskie wojska aż do rzeki Han. Kolejne walki w ramach operacji Killer rozpoczęły się 21 lutego. Wojskom ONZ udało się przełamać pozycję wroga na rzece Han. Następnie 14 marca udało się im odbić stolicę Korei Południowej, Seul. Amerykanie szli za ciosem. Wojska południa ponownie dotarły do 38 równoleżnika. W tym momencie jednak stanęły w miejscu. Od tej pory działania wojenne przyjęły postać wojny pozycyjnej, przyplatanej walkami niewielkich oddziałów. Tę sytuację doskonale oddaje serial MASH, choć to oczywiście serial fabularny z wieloma elementami komediowymi. Kiedy wydawało się, że Amerykanie przejęli inicjatywę, prezydent Truman postanowił odwołać generała Douglasa MacArthura. Dymisja była podyktowana jego postawą. Generał chciał kontynuować walkę aż do całkowitego pokonania komunistów. Do tego celu chciał wykorzystać ponad 200 tysięcy żołnierzy Republiki Chińskiej, którzy stacjonowali na Tajwanie. Nie wykluczał też użycia w Mandżurii bomby atomowej. Prezydent Truman obawiał się kolejnego światowego konfliktu. Nie wiedział, jak zareaguje Związek Radziecki w przypadku wykorzystania bomby atomowej. Poza tym zaangażowanie wojska Republiki Chińskiej groziło pełnym i oficjalnym zaangażowaniem się Chin w ten konflikt. Nowym dowódcą sił ONZ został Matthew Ridgway. Obie strony na początku lipca 1951 roku zdawały się być już zmęczone ciągłym odbijaniem sobie podbitych wcześniej terytoriów. W tym czasie w Kaesongu rozpoczęły się rokowania pokojowe. Rozmowy nie przebiegały w dobrej atmosferze. Główną kwestią sporu była sprawa jeńców wojennych. Na południu półwyspu wciąż przebywało ponad 100 tysięcy Chińczyków i Koreańczyków z północy. Co ciekawe, połowa z nich nie chciała wrócić do swoich ojczyzn i pozostać tu, gdzie była. ONZ chciało oddać im wolny wybór, ale komuniści nie chcieli się na takie rozwiązanie zgodzić. Stycznia 1953 roku gabinet owalny w Białym Domu zmienił swojego lokatora. Prezydenta Trumana zastąpił Dwight Eisenhower. Był wojskowy i bohater II wojny światowej. Wiedział, jak wygrywa się wojnę. Zagroził Chińczykom, że uderzy na Koreę Północną wszelkimi dostępnymi środkami. Prawdopodobnie blefował, ale państwo środka faktycznie uznało, że może się tak stać. Tym bardziej, że na początku marca umarł Józef Stalin, a Malenkow, zaledwie 10 dni po jego śmierci, wygłosił pojednawcze przemówienie w kierunku Zachodu. To wystarczyło, aby 10 kwietnia Kim Il-sen razem z Chińczykami ponownie usiedli do rozmów ze stroną amerykańską. Rozmowy przebiegały teraz zgoła inaczej niż miało to miejsce jeszcze 2 lata temu. Komuniści zgodzili się na dobrowolność repatriacji jeńców. Siódmego lipca w Panmunjomie, niewielkiej wsi 50 km od Seulu, w miejscu, gdzie obecnie znajduje się linia demarkacyjna między północną a południową Koreą, obie strony podpisały rozejm. De facto kończył on działania zbrojne. Jednocześnie warto pamiętać, że choć walki ustały, to rozejm nie oznacza wcale tego samego co pokój. Ten stan zawieszenia militarnego trwa do dzisiaj. Choć przez większość wojny może się wydawać, że obie armie ograniczały się do wojny pozycyjnej, to podczas konfliktu zginęło około 1,5 miliona obywateli koreańskich zarówno z północy, jak i południa. Prawie 3,5 miliona ludzi zostało rannych, z czego ponad połowę stanowili cywile. Ilu dokładnie chińskich ochotników zginęło podczas walk, pewnie nie dowiemy się nigdy. Obecnie strona chińska utrzymuje, że było ich około 100 tysięcy. Natomiast około 25 tysięcy Chińczyków nie wróciło do ojczyzny i zdecydowało się wyjechać na wyspę Tajwan. Jeśli chodzi o Amerykanów, to w wojnie koreańskiej zginęło ich około 33 tysięcy. O czym się niekoniecznie pamięta, to fakt, że zginęło też około 1000 obywateli wspólnoty brytyjskiej oraz tyle samo Turków. Konflikt koreański był pierwszym poważnym militarnym starciem między Wschodem a Zachodem, choć akurat w tym przypadku bardziej odpowiednim określeniem jest kapitalistów z komunistami. Ciężko jest mówić o zwycięzcach. Stracili przede wszystkim Koreańczycy. Granica w zasadzie się nie zmieniła, a życie straciło mnóstwo ludzi. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.